Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TRWAM. Drodzy Państwo, w naszym studiu dzisiaj mam przyjemność, zaszczyt przywitać pana Witolda Waszczykowskiego. Witam, szczęść Boże.
Witam, dobry wieczór, szczęść Boże również wszystkim.
Drodzy Państwo, pan Witold Waszczykowski był wiceministrem spraw zagranicznych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za czasów rządu pana premiera Kaczyńskiego. I także był głównym negocjatorem Polski, jak chodzi o tarczę antyrakietową. No niestety dodajmy, ta inicjatywa i wielkie jakieś dzieło, które mogło nam służyć, niestety zostało zarzucone, ale może do tego jeszcze nawiążemy w naszej rozmowie, ponieważ my dzisiaj zaprosiliśmy pana, panie ministrze, do studia, aby spróbować ogólnie podsumować rok prezydentury pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, bo chyba niewielu tak w mediach niewielu ludzi jakoś przejęło się tym upływem czasu. Zaprzątnięci są raczej naszą prezydencją w Radzie Europy. Tymczasem no, nie wolno zapomnieć o tym, że rok temu po tragedii smoleńskiej przeżywaliśmy cokolwiek dziwną kampanię wyborczą przed wyborami, przyspieszonymi wyborami prezydenckimi i przypomnijmy, że te wybory wygrał właśnie Bronisław Komorowski. Było to rok temu. Jak, może zacznijmy od tego, jak gdy padły pierwsze nominacje do kancelarii prezydenta, szczególnie ludzi, którzy mieliby być odpowiedzialni za politykę zagraniczną, czy pan, jak pan oceniał te nominacje wtedy, jak pan je ocenia dzisiaj?
Rzeczywiście na początku lipca minął dokładnie rok tej prezydentury i ta rocznica została przykryta rzeczywiście rozpoczęciem naszej prezydencji unijnej. Ja bym się cofnął jeszcze dalej, oceniając tę prezydencję, prezydenturę. Pierwszy taki cień na niej rzuciła jeszcze w 2009 roku wypowiedź premiera Tuska, który w 2009 roku zapowiedział, że nie będzie kandydował na prezydenta. I nawet rzucił od niechcenia, że prezydentura kojarzy mu się z jakimś pilnowaniem kandelabrów i tak dalej. Czyli tak lekceważąco do tego podszedł. To był sygnał jednoznaczny, że jeśli w przyszłości kandydat Platformy Obywatelskiej wygra wybory, to na pewno będzie próba radykalnej zmiany tej charakteru tej prezydentury i ograniczenia prerogatyw. Zresztą taką działalność ograniczania prerogatyw prezydenckich podejmowano już wcześniej wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Drugim oczywiście wydarzeniem to był 10 kwietnia, to była tragedia pod Smoleńskiem, śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i potem sposób przejmowania właśnie już pierwszego dnia, w pierwszych godzinach, dość kontrowersyjny, to wielu wspomina. Ja pamiętam ten dzień, byłem również w pierwszych godzinach po katastrofie w pałacu, kontaktowałem się również z marszałkiem Komorowskim, ponieważ zgodnie z konstytucją należało zakładać, że jeśli się potwierdzi śmierć prezydenta, to on będzie pełniący obowiązki.
Dodajmy, że pan takie działania podejmował jako zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego również przy prezydencie.
Tak, ponieważ szef biura, wtedy też zakładaliśmy, mógł w tej katastrofie ponieść śmierć. Ale to przejmowanie obowiązku następowało niesłychanie szybko, ku naszemu zdziwieniu. Nie chcę tego rozwijać, ale nie czuliśmy wtedy tej empatii. Po naszej stronie był niesłychany szok, żałoba, niedowierzanie, co się stało. Po drugiej stronie było ewidentne, szybkie, zimne kalkulowanie i natychmiast szereg stanowisk zostało opanowanych w ciągu godzin i dni. W rezultacie, jak gdzieś napisałem wiele miesięcy temu w naszym dzienniku taki artykuł, mówiąc nawet, że wydaje mi się, że ta kampania wyborcza, te 3 miesiące potem, nie była dość uczciwa. To nie była kampania fair. Po jednej stronie kandydatem do prezydentury, po jednej stronie stał człowiek, brat nieżyjącego prezydenta, człowiek, który też przewodził partią, która została też w pewnym sensie zdekapitowana, ponieważ całe kierownictwo duże tej partii poniosło śmierć pod Smoleńskiem. Po drugiej stronie jego kontrkandydatem był człowiek, który opanował, można powiedzieć, zmonopolizował całą władzę w Polsce. Miał poparcie oczywiście rządu, potężnej partii, kancelarii premiera, kancelarii Sejmu, Senatu, jednocześnie cały ośrodek prezydencki został przejęty, spacyfikowany, który w normalnej sytuacji pomagał przecież w reelekcji prezydenta, gdyby żył. W związku z tym wtedy nawet, pamiętam, rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, były nawet głosy prawników sugerujące, że może z jednej z tych funkcji kandydat do prezydenta jednak by zrezygnował, aby te wybory były bardziej uczciwe. No ale tak się nie stało. To też ciąży na tej prezydenturze. Jeśli dzisiaj ktoś uważa, że opozycja ma jakieś wątpliwości do tego prezydenta, oczywiście nie wątpliwości prawne, natomiast pewien niesmak, no pamiętamy, jak to się przejmowanie urzędów następowało i jak następowało włączanie tych urzędów potem w kampanię prezydencką. No, przypomnę, że jeszcze również rok temu, jeszcze jako nie prezydent, ale pełniący obowiązki, marszałek Komorowski mianował w ostatniej chwili jeszcze kandydatów swoich do Krajowej Rady Radia i Telewizji, czy Radiofonii i Telewizji, po to, żeby również te instytucje działały na jego korzyść. I dzisiejsza gra w ostatnich dniach to potwierdza, że w dalszym ciągu tym instrumentem również gra. Potem przyszły pierwsze działania, pierwsze nominacje, tak jak ojciec redaktor pyta. Tu też jest szalona różnica w stosunku do poprzednich kancelarii. Jednak poprzedni prezydenci w swoich kancelariach zatrudniali fachowców, również polityków, ale z dużym stażem polityczno-ministerialnym. Przypomnę o świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, pracowali przecież, były minister obrony, minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, prawda, byli świętej pamięci Władysław Stasiak, przecież był doświadczonym działaczem, politykiem i również urzędnikiem państwowym. Tu odwrotnie. Widać, że zatrudniono urzędników w zasadzie nieznanych szerzej na forum w Polsce. No, nie pamiętam, nie wiem, czy ktokolwiek z słuchaczy, z telewizów pamięta na przykład obecnego szefa kancelarii prezydenta, który, no może sobie przypomnimy jego sprzed roku niezbyt zręczne działania wobec krzyża, który stał tam na pamiątkę katastrofy przed pałacem, ale z innych wydarzeń on się nie ujawnił. Natomiast ciekawą rolę ta kancelaria odgrywa i tutaj chciałem powiedzieć, że ona widocznie wpisuje się w pewien scenariusz taki pisany przez premiera. Była to kancelaria, urząd prezydencki, który wspiera działania rządu, ponieważ tam jakby rozgrywa się jakiś eksperyment toczy, bo prezydent Komorowski zatrudnił szereg polityków jako doradców i to jest takiego dużego wachlarza. Na przykład powyciągał wielu polityków z nieboszczki Unii Demokratycznej, Unii Wolności, więc partii, która wielokrotnie przegrała. Widać, że próbuje reaktywować to środowisko. Do tego dołożył oczywiście część niektórych polityków z Platformy Obywatelskiej i lewicowych polityków, na przykład pana Łęcza. Widać, że jakby tworzy się tam taki eksperyment, czy można ulepić jakby środowisko, które łączyłoby te trzy obozy polityczne. Być może jest to jakby taki poligon doświadczalny na sytuację po wyborach parlamentarnych, po wyborach do Sejmu, na jakąś nową koalicję złożoną właśnie z takich środowisk. Podsumowując, w życiu wewnętrznym ta prezydentura chyba nie dała się poznać jakąś aktywnością, poza słusznym, oczywistym wetem w kwestii redukcji, takiej dzikiej redukcji urzędników państwowych, którą premier chciał wykonać tuż przed wyborami. Raczej nie pamiętamy albo nie chcemy pamiętać różnego rodzaju lapsusów, wpadek, błędów ortograficznych, dziwnych wypowiedzi. Natomiast ta prezentura miała pewną rolę, pewien scenariusz również zapisany w rządzie do wykonania na płaszczyźnie międzynarodowej. I tutaj była aktywniejsza i tutaj, używając słów prezydenta i jego ludzi, no, można powiedzieć, zdobyto przynajmniej w gestach, formalnie w retoryce, koronę Himalajów, jeśli chodzi o spotkania międzynarodowe, ale możemy o tym podyskutować szerzej, dłużej. Te spotkania niewiele wniosły, poza tym, że się odbyły i no, konia z rzędem temu, kto pamięta jeszcze na przykład wizytę Miedwiediewa i jakiekolwiek rezultaty tej wizyty z grudnia ubiegłego roku, prawda? A jak długo czekano na nią, jak przez wiele miesięcy tłumaczono Polsce, Polakom, cichosza, nie podnośmy sprawy smoleńskiej, nie domagajmy się samolotu, niczego, bo przecież przyjedzie Miedwiediew w grudniu, prawda? Po wielu, wielu latach, od 5 lat nie odwiedza nas prezydent rosyjski, więc wreszcie trzeba do tej wizyty doprowadzić. No ale ona się odbyła i rezultaty są żadne, ponieważ ani sprawa katyńska nie posunęła się do przodu, ani śledztwo smoleńskie, bo potem miesiąc po wizycie okazało się raport Anodiny, który w dość brutalny sposób i nieprawdziwy, kłamliwy wręcz opowiadał, co się stało z naszym samolotem. No a w wielu innych kwestiach gospodarczych to również przełom nie nastąpił, wręcz regres, ponieważ kilka tygodni temu na dzień dobry naszej prezydencji w Unii uzyskaliśmy od Rosjan cios poważny, czyli kolejne embargo na żywność, w tym przypadku na warzywa. Więc można każdą z tych wizyt, spotkań międzynarodowych, które szumnie były pokazywane często na pierwszych stronach, omówić, ale kiedy to się wyciśnie i omówi każdą z nich po kolei, to niewiele dla Polski pozostało.
Dołóżmy do tego jeszcze, słusznie tutaj, panie ministrze, nie będziemy, powiedzmy, zupełnie zajmować się lapsusami, bo można by było ten program tak poprowadzić. Byłoby to bardzo proste, wesołe, śmieszne, no ale tak jak i te różne, w cudzysłowie, dokonania, które pan tutaj tak króciutko przedstawił, byłoby to też bezproduktywne. Natomiast dołóżmy do tego coś jeszcze jednego. Tak samo przecież Chińczycy odwracają się od budowy autostrady i w tym samym czasie prezydent Chin podróżuje po Europie szerokim łukiem, omijając Polskę. Co to się stało w Pałacu Prezydenckim? Co to się stało w Kancelarii Premiera? Nie zauważono na czas, że taki gość podróżuje po Europie, taki człowiek? Nie zdają sobie tam sprawy z tego, że Chiny to jest no, coś bardzo istotnego, to może być wręcz strategiczne jakieś, prawda, umowy, które nam przysporzą troszeczkę, nawet i troszeczkę dochodu, jeżeli tylko od tej strony myśleć w dobie tego szalejącego kryzysu?
No tak, ogólnie można by zacząć powiedzieć sobie, że nikt na świecie nie jest w stanie sobie poradzić z Chinami, bo to jest kolos potężny, to jest druga gospodarka światowa i niewiele jest państw, które potrafią rozmawiać, ale są państwa, które potrafią te interesy jednak robić. Można przypomnieć, że 3 lata temu, kiedy premier Tusk udał się, to też wysiadł na lotnisku w Pekinie w sweterku i wywołał konsternację miejscowych władz, które go witały. No, uznał, że po całej podróży, po nocy nie musi tam wystąpić w całym anturażu polityka. Więc jest takie traktowanie trochę tych obszarów dalszych od Polski, trochę po macoszemu. To jest generalnie wina naszej dyplomacji, która skupia się bardzo tylko na sprawach europejskich, najbliższych współpracy z Niemcami. Ja sugeruję telewizjom zwrócić uwagę na przykład na expose sejmowe ministra Sikorskiego z wiosny tego roku. To jest takie coroczne sprawozdanie z polityki zagranicznej, pokazanie planów, jak ma wyglądać polityka zagraniczna dalej. I tam przy omawianiu relacji z Niemcami, to było kluczowe, główne państwo pierwsze wymienione, jest takie charakterystyczne zdanie, że ścisła współpraca z Niemcami będzie nam torować drogę do decyzyjnego jądra Unii Europejskiej. To jest klasyczna definicja klientelizmu. To jest podczepienie się pod silniejszego partnera. Ja zakładam, że to jest jakieś mniej czy bardziej formalne porozumienie premiera Tuska z Angelą Merkel o takiej świadomej asymetryczności relacji polsko-niemieckich. To jest zrezygnowanie w imię tej współpracy z Niemcami z ambitnej takiej podmiotowej polityki zagranicznej i samodzielnej polityki zagranicznej w regionie, szczególnie na kierunku wschodnim. W zamian oczekując na pewne wsparcie i taką protekcję, promocję polskich interesów w Unii przez Niemcy. Liczenie, że Niemcy tutaj zachowają się lojalnie wobec Tuska, który zredukował tą politykę zagraniczną i na przykład odpłacą mu jakimś istotnym budżetem europejskim dla Polski na lata na przykład 2014-2020. Zobaczymy, jak to będzie, ale rzeczywiście rezygnacja z samodzielnej polityki dalej, szukanie Może nawet nie tak daleko jak Chiny, bo przecież można bliżej mieć państwa, które są bogate, które są państwami, które potrafią zainwestować duże pieniądze. Myślę na przykład o krajach arabskich, o Arabii Saudyjskiej, o innych bogatych krajach Zatoki Perskiej, z którymi mieliśmy przed niedawno jeszcze bardzo dobre kontakty, relacje. Katar, Kuwejt to są państwa, które chciały u nas inwestować, tylko nieumiejętnie rozmawialiśmy z nimi. I wydaje się, że tu jest błąd naszej dyplomacji, takie zasklepienie się, zamknięcie w najbliższych sprawach bez dłuższej wizji, takie myślenie o dyplomacji przez pryzmat wewnętrznej politycznej sytuacji w kraju. No na nieszczęście mamy tak, że w demokracji co prawie rok, dwa są wybory. No tak ten system jest skonstruowany. Mieliśmy w 2009 wybory do Parlamentu Europejskiego, w 2010 mieliśmy dwukrotnie wybory prezydenckie i samorządowe, w tym roku parlamentarne. No i jeśli ktoś jest politykiem z pewną wizją, to potrafi pogodzić te wybory, kampanie wyborcze jednak z pewnym dłuższą perspektywą, dłuższym planem spostrzegania roli państwa w regionie i w świecie. No jeśli ktoś ma mniejszą wizję i jest raczej nie mężem stanu, a raczej politykierem, po prostu chce za wszelką cenę nawet o ten 1-2% wygrać wybory, no to oczywiście będzie podporządkowywał również i politykę zagraniczną. Ta polityka zagraniczna będzie zakładnikiem tutaj takiego chciejstwa wyborczego. W rezultacie oczywiście płacimy koszty takiej polityki, bo nie prowadzimy systematycznej, długofalowej współpracy z takimi państwami właśnie jak Chiny, ponieważ uznaliśmy, że nie podoba nam się nagle konsorcjum, bo tu przecież trzeba się wykazać za 3 miesiące jakimś postępem na tym odcinku drogowym, no to dochodzi do gwałtownej reakcji zmiany inwestora, co rzutować będzie na współpracę z Chinami oczywiście. No ale to jest problem, to jest dylemat tego rządu. Czy myśleć długofalowo, czy myśleć od roku do roku, od wyborów do wyborów i szukać takich drobnych ewentualnie sukcesów, benefitów, które mogą się przełożyć na jakieś wyborcze aspekty.
Wspomniał Pan o tej asymetryczności relacji Polski z Niemcami. To jest to, co wiele ludzi zastanawia w Polsce. Jak to jest możliwe? Niedawno obchodziliśmy 20-lecie traktatu polsko-niemieckiego. Już po 1989 roku wtedy podpisywał ten traktat minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski, jedna z takich sztandarowych postaci Unii Wolności w owym czasie. No i cieszyliśmy się tym traktatem, a mało kto wiedział, dopiero po 10-15 latach uświadomiliśmy sobie, i to niektórzy w Polsce, że z jednej strony mamy w Polsce mniejszość niemiecką, stosunkowo niewielką, której na mocy traktatu zobowiązaliśmy się jako państwo płacić dotacje na kulturę, szkolnictwo, coś koło 30 milionów złotych rocznie. Było to wtedy, zdaje się, kilka lat temu. Ta mniejszość niemiecka też miała prawo do dwóch miejsc w parlamencie polskim i to było realizowane. Natomiast z drugiej strony Odry w ogóle nie istnieje mniejszość polska prawnie, mimo że Polaków jest tam kilka milionów. Nikt nie dostaje dotacji. Coś tam dostają, jakieś tam pojedyncze związki, ale w porównaniu nawet z tym proporcjonalnie kilkudziesięciokrotnie mniejszą mniejszością niemiecką w Polsce, no to są po prostu grosze. Nie mówiąc już o jakichś w ogóle miejscach w parlamencie czy w jakichś lokalnych organach władzy przedstawicielskiej. Jak jest możliwa taka asymetria?
No rzeczywiście ta asymetria jest jeszcze gorsza o tyle, iż my nie tylko pielęgnujemy mniejszość niemiecką w Polsce pod względem kulturowym, językowym, to nasza Polonia żyjąca w Niemczech również nie ma możliwości nawet czasami wychowywać dzieci po polsku. Znamy te sytuacje.
No i dodajmy, że te dekrety Adolfa Hitlera, które delegalizowały mniejszość polską i konfiskowały majątek związków polskich, te dekrety do dziś właściwie nie zostały anulowane, nie została przeprowadzona restytucja tego mienia i odtworzenie tego wszystkiego, co kiedyś było i nikomu jakoś no, nie Znaczy, no wadziło, byli tacy, którym to wadziło, dlatego to rozwiązali, ale wcześniej to funkcjonowało po prostu.
No, można powiedzieć, nic dodać, nic ująć, to jest prawidłowa absolutnie ocena. Traktat był negocjowany 20 lat temu, w zupełnie innej sytuacji jeszcze. 89, 90 rok, Niemcy idą ku zjednoczeniu, oczekują wsparcia od sąsiadów. My jeszcze nie jesteśmy krajem przekształconym, jeszcze na terenie Polski stacjonują potężne oddziały, wtedy radzieckie, sowieckie. Nie ma ciągle jeszcze jasnej wizji, w którą stronę Polska będzie zmierzała. No przecież przypomnę, że wtedy jeszcze tliły się jakieś pomysły, iż będzie tworzony NATO BIS. Niewielu polityków miało odwagę powiedzieć odważnie, że chcemy wrócić do Europy. Raczej koncentrowano się na przemianach gospodarczych, na tym, żeby ulżyć wtedy ciężkiemu losowi społeczeństwa polskiego. Natomiast ta wizja polityczna, co dalej, gdzie Polska będzie funkcjonować, jeszcze tego nie było. W związku z tym tamten traktat ponosi konsekwencje, tam są konsekwencje tej sytuacji, prawda? Myśmy zakładali, że Niemcy być może będą naszym takim protektorem. I rzeczywiście ten traktat, jako się czyta dzisiaj po 20 latach, brzmi miejscami dość, można powiedzieć, śmiesznie, czasami wręcz groźnie. No, jak myśmy postrzegali, jak myśmy byli krótkowzroczni, prawda? I oczywiście wielką konsekwencją tamtej sytuacji jest również fakt, że Polacy w negocjacjach, a potem nieuwzględnienie tego w traktacie, właśnie Polonii Polskiej i restytucji mienia. Zakładano, że być może z czasem się to wyjaśni, mówiąc kolokwialnie, zamieciono to pod dywan. A potem przez lata negocjatorzy polscy bądź dyplomacja polska uległa takiemu naciskowi niemieckiemu, takiej kampanii perswazji mówiącej, wasza Polonia jednak jest napływową Polonią, to jest głównie Polonia ekonomiczna, która pojawiła się po II wojnie światowej. Tych, którzy przeżyli II wojnę światową, pozostali w Niemczech, tej Polonii starej jest niewielu. A drugi argument, jeśli tej Polonii przyznalibyśmy jakieś prerogatywy, jakieś benefity, to natychmiast zgłoszą się inne nacje, które żyją od lat, głównie chodziło o Turków, prawda, którzy będą domagać się, a przecież to jest zupełnie nie mniejszość, tylko jest to ludność napływowa, zaproszona w latach 50. 60. do Niemiec jako ci sławni gastarbeiterzy, aby pracowali w zawodach, których Niemcy nie chcieli już wtedy wykonywać. Ulegliśmy temu, mimo tego, że były podstawy prawne, aby tak nie akceptować takiego poglądu, ponieważ polska Polonia przed II wojną światową ten status miała. No i dzisiaj wielkie zwycięstwo ogłasza ten rząd, że po 20 latach, choć nie zmieniono statusu Polonii, to gdzieś tam po cichu część przynajmniej polityków niemieckich przyznaje, że rzeczywiście była taka sytuacja i dekrety z tamtych czasów są, nie powinny być aktualne, no ale kroku dalej Niemcy już nie chcą uczynić i nie chcą wyrównać tego statusu naszych mniejszości niemieckiej tutaj i polskiej tam. To też jest pewna konsekwencja przyjęcia takiej postawy przez naszą dyplomację, nierozwiązywania spraw, odsuwania ich w czasie, bo jesteśmy zakładnikiem tej sytuacji wewnętrznej. Premier Tusk, minister Sikorski, oni nie chcą tworzyć sytuacji, iż Polska o coś zabiega, coś chce, o coś rywalizuje w Europie, w świecie z innymi państwami, bo to natychmiast będzie odebrane. Po pierwsze pojawi się jakaś dyskusja, zaczną się polemiki, a być może spory nawet i polityczne, i publicystów, komentatorów, prawda? Również i w prasie zachodniej. To będzie przenikało do Polski. To zaraz ktoś powie, och, wychodzi z tego rządu pisowska gęba, znowu się rozpychają w Europie, znowu coś chcą, przecież wystarczy być w tej Europie. No i widać, ten rząd nie chce podejmować takich wyzwań, bo boi się właśnie tego typu dyskusji, uważając, że te dyskusje będą raczej go dyskwalifikowały wobec opinii publicznej w Polsce i woli tę sprawę po prostu odsunąć, zamieść, zakładając, że może kiedyś w przyszłości ktoś to rozwiąże, może się samo rozwiąże.
No ale przecież to ma ogromne konsekwencje. Oczywiście. Nie na kiedyś, ale na dzisiaj, bo My planujemy gazoport w Świnoujściu. On już jest jakby przytłoczony gazociągiem północnym. I to jeszcze przy tych szczegółach bardzo ważnych, istotnych o wypłyceniu podejścia do portu i tak dalej. My jakoś, powiedzmy, nie afiszujemy się, czym może nawet nie chciałbym tutaj być zbyt radykalny w osądzie, ale tak mi się wydaje, że nie do końca dobrze dbamy o pamiątki, o cmentarze II wojny światowej, nasze, polskie. A z drugiej strony mamy całe muzea, które próbują jakoś tak przeinterpretować historię, z której by wynikało, że to Polacy byli winni wszystkiemu i to Polacy kogoś tam mordowali, rabowali i tak dalej, a biedni Niemcy byli tylko wypędzani, cierpieli i krzywdy i teraz trzeba im za to wynagradzać, czego dowodem jest chociażby ostatnia bardzo głośna sprawa Agnes Strawny przeciwko polskiej rodzinie.
No, to jest kwestia już powojenna, to jest kwestia lat 70. No. Natomiast rzeczywiście jest to prawda, że od lat mamy do czynienia z bardzo skrupulatną polityką długofalową w Niemczech, mówiącą, znaczy zmierzającą do relatywizowania genezy II wojny światowej, do relatywizowania przyczyn, jak i skutków tej wojny. Przez wiele lat bezdyskusyjny był pogląd, że utrwalony przez w czasie procesu norymberskiego, że przyczyną główną jest nazizm, jest chęć obalenia całego układu wersalskiego po I wojnie światowej. Wiele innych aspektów nie ma czasu omawiać, ale to była kwestia bezdyskusyjna. Niemców obarczono winą za wybuch II wojny światowej i Niemców obarczano winą za olbrzymie zbrodnie, jakie zostały popełnione w Europie, również za obozy koncentracyjne. Przez lata myśmy nawet przecież wygrali pewną bitwę o pamięć, małą bitwę, jak te obozy mają się nazywać, prawda? Bo przecież przez całe lata próbowano mówić o polskich obozach śmierci, mówiono o Święcimiu, a to się nie działo w Oświęcimiu, tylko wtedy okupowanym mieście Auschwitz, prawda? Czy obok, czy Birkenau. I to były niemieckie obozy śmierci, zagłady. Natomiast od kilku lat, czy kilkunastu wręcz, spotykamy się w Niemczech z polityką odejścia, relatywizowania, zrzucania winy. Niemcy nie chcą być w podręcznikach na wieki pokazani jako rzeczywiście ci, którzy tą zbrodnię dokonali, czy doprowadzili do wybuchu wojny. No. Z jednej strony jest to słuszna ta polityka, bo również współwinnym był na przykład Stalin i jego polityka eksterminacji i całego obozu komunistycznego, który wtedy podlegał Stalinowi i Związkowi Radzieckiemu. Więc tutaj się możemy zgodzić i przed laty wielu również ich od polskich historyków i polityków przyłączyło się do tego, żeby pokazać, że drugą wojnę wywołały dwa totalitaryzmy. Zarówno nazizm, jak i komunizm, stalinizm. Ale później nie możemy się zgodzić co do skutków tej wojny, do wielu zbrodni, które zostały dokonane. Prawda? Zbrodnie hitlerowskie zostały napiętnowane. Potem, po upadku Związku Radzieckiego, oczywiście mogliśmy też odkryć wiele zbrodni popełnionych, albo opisać przynajmniej te, które wiedzieliśmy, a nie mogliśmy ujawniać, popełnione przez Związek Radziecki, jego wojska, jego służby specjalne, NKWD i tak dalej. Natomiast następnym etapem była próba wciągnięcia do odpowiedzialności za te zbrodnie również narodów okupowanych i między innymi Polski. No i tutaj już nie możemy się zgodzić. Możemy się zgodzić, że były pojedyncze przypadki, być może nawet na mniejszą czy większą skalę masową, prawda, gdzie Polaków bądź szczuto, bądź specjalnie kazano im dokonywać pewnych zbrodni i dokumentujmy te wypadki. Natomiast my nie możemy powiedzieć, przepraszamy, naród polski to zrobił. Nie cały naród polski to zrobił, tylko tu, ówdzie, gdzieś tam, być może nawet jak się policzy, to jest są, być może nawet i setki, ale nie zrobił to naród, bo wtedy naród polski był okupowany. Naród polski nie był suwerenny, nie miał własnych władz, które decydowały o zachowaniu Polaków wobec tej czy innej nacji. Prawda? To decydował okupant, który, no, mówiąc krótko, szczuł, nakłaniał, domagał się, bo jeśli nie wy to zrobicie, to wam to zrobimy, prawda? Więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja, którą należy o której należy mówić, ale którą należy jednoznacznie też określać. No i wracając jeszcze do poruszonego przez ojca redaktora króciutko tego rurociągu gazowego, no też mamy bardzo charakterystyczną sytuację, ponieważ ten rurociąg w zasadzie chyba został zbudowany, być może lada chwilę zostanie dany do eksploatacji. On rzeczywiście jest instrumentem przeciwko polskiej polityce, przeciwko naszej polityce energetycznej. Należą się chełpi tym, że rząd niemiecki zadeklarował, że jeśli będą problemy, to oczywiście zmieni położenie tego gazociągu. No ale to jest deklaracja, która dzisiaj być może można sprzedać mediom, uspokoić na chwilę społeczeństwo. Rząd niemiecki zdeklarował. Ale jeśli za kilka lat dojdzie do sytuacji rzeczywiście, że będzie należało podjąć potężne prace nad modernizacją tego kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście, to wtedy jak będzie wyglądało wypełnienie tej deklaracji? Przecież to kosztuje. Niemcy są właśnie współwłaścicielem tego gazociągu z Rosjanami, prawda? Czy współzarządzają. Ktoś te koszty będzie musiał pokryć. Czy wtedy znajdą się ci, którzy tą deklarację, dzisiejszą deklarację kanclerz Merkel za kilka lat zrealizują? To jest wielki znak zapytania. To jest deklaracja ustna w zasadzie, prawda?
No, jeżeli na przykład w dobie eksploatacji portu dojdzie do jakiejś, co nie daj Boże, czego byśmy nie chcieli, do jakiejś katastrofy ekologicznej, ktoś tam, prawda, naruszy te rury, coś tam pęknie, wystrzeli i będziemy mieli coś na podobieństwo Zatoki Meksykańskiej.
No, oby
tak nie było, no ale czy wtedy znowu nie pojawiają się jakieś komisje typu Anodiny czy kogoś jeszcze, które tam będą spychać odpowiedzialność
na samą Polską? No, oczywiście jest to sytuacja niewyjaśniona, jest to tak jak wiele dzisiejszych sytuacji w naszej dyplomacji, po prostu przykryta dzisiaj, zaklepana, nie ma problemu, jak będzie to wrócimy i rozwiążemy, więc no, my tak nie możemy postępować w dyplomacji, bo musimy mieć jasno, perspektywicznie rozwiązane kwestie międzynarodowe, a ta nie jest rozstrzygnięta w ten sposób.
Ja tu wrócę jeszcze do tych kwestii historycznych. Pan powiedział, panie ministrze, o tym, że po procesie norymberskim była ta jasna wizja źródłem wojny drugiej, przyczyną katastrofy II wojny światowej był niemiecki nazizm, który chciał obalić porządek wersalski w Europie. No bo de facto tak było. Gdy patrzymy na dokumenty historyczne, na te wypowiedzi, no tak to było. Natomiast to, co nie tylko już teraz dziwi, ale co może budzić wielki niepokój, i tu znowu wracamy do tej polityki zagranicznej prowadzonej przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy jeszcze wcześniej przez pana premiera Donalda Tuska. Rok 2009, Westerplatte, zaproszenie pana premiera Rosji Władimira Putina i jego przemówienie, który w tym przemówieniu w sposób troszeczkę bardziej delikatny, ale powtarza właściwie te tezy, które brzmiały w roku 1939, mówiące o niesprawiedliwości traktatu wersalskiego i no, praktycznie jest po 70 latach powtórka z historii. No niezbyt, mówiąc delikatnie, uspokajającej wszystkich.
Putin, dyplomacja rosyjska niesłychanie rozegrała nas wtedy, w 2009 roku, ponieważ polska dyplomacja, polski rząd przez wiele miesięcy wykreował takie oczekiwanie na Putina. Ponieważ Rosjanie od wielu lat nie odwiedzali nas na takim poziomie. Wcześniej Putin odwiedził Polskę w styczniu 2005 roku. Króciutko właśnie, gdzie odwiedził Auschwitz, to była rocznica wyzwolenia. A potem przez kilka lat, ze względu na naszą aktywność wobec Ukrainy, wsparcie dla rewolucji pomarańczowej, Rosjanie uznali, że Polska jest państwem, które im przeszkadza, koliduje w ich polityce, nałożyli embargo w 2005 roku na polską żywność i nie chcieli podejmować kontaktów na wysokim szczeblu, chociaż myśmy próbowali, prawda, przypomnę telewizjom, że kiedy nastał rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku, pierwszą, wtedy premierem był Marcinkiewicz, jedną z pierwszych decyzji w dyplomacji było mianowanie polskiego ambasadora w Rosji, świętej pamięci Stanisława Mellera, ministrem spraw zagranicznych, co było gestem w dyplomacji. Taki gest jest jasny, powinien być zawsze odczytany, że mianujemy ambasadora w takim kraju, ponieważ chcemy, aby on utrzymał czy odtworzył dobre stosunki z tym krajem. Czyli ze strony polskiej było wiele poważnych gestów. I przyszedł rok 2009, oczekiwano na Putina. Putin gdzieś tam zasygnalizował wiele miesięcy przed, że może przyjechać na rocznicę wybuchu II wojny światowej właśnie do Polski na Westerplatte, co oczywiście sprzedawano społeczeństwu, że jest to wyraźny sygnał, sukces tego rządu, który po wielu latach doprowadził do odwilży w relacjach z Rosją. Rosja również przez lata przecież nie uznawała terminu wybuchu II wojny światowej. Dla nich wojna rozpoczęła się w czerwcu 1941 roku, a nie na Westerplatte. Co więcej, Rosjanie jednak do końca nie potwierdzali tej wizyty, utrzymywali nas w niepewności. Jednocześnie rozpętali wtedy latem 2009 wielką kampanię przeciwko Polsce. A więc próbowano oskarżyć, że Józef Beck, przedwojenny minister spraw zagranicznych, to w zasadzie był niemiecki agent, że to Polacy doprowadzili praktycznie do wybuchu II wojny światowej z Niemcami i chcieli potem napaść na Związek Radziecki. Wtedy, kiedy nawet jeszcze Putin już przyjechał na Westerplatte, równolegle w Rosji, w Moskwie odbywała się konferencja prasowa generałów, historyków starej daty, że tak nazwę, którzy promowali książkę, która była wydana wtedy z dokumentów rosyjskich czy radzieckich z okresu sprzed wojny, które miały dowodzić właśnie tej zbrodniczej takiej działalności, tych knowań polskich przed II wojną światową. A więc ze strony polskiej nie było żadnej odpowiedzi, bo czekaliśmy na Putina, bo przyjazd jego był traktowany bardziej korzystnie przez wtedy nasz rząd, niż jakiekolwiek dbanie o prawdę. Niech Rosjanie mówią, co chcą o Polakach, znieśliśmy każde błoto rzucone na nas. Najważniejszy był przyjazd Putina. I teraz co zrobił Putin właśnie? On nie tylko, on doskonale to wykorzystał, że najpierw sprzedał całemu światu inną prawdę o II wojnie światowej, zrelatywizował to, że nie tylko nazizm i stalinizm jest odpowiedzialny za wojnę, ale również inne kraje były, w tym Polska, która doprowadziła swoją złą polityką do wybuchu tej wojny. Podkreślił to właśnie w czasie tego przemówienia na Westerplatte, że Wersal był niesprawiedliwy. Następnie powiedział bardzo szereg ważnych zdań na temat stosunków współczesnych. On nie przyjechał odwiedzić Polski i z Polską załatwiać interesy. On tam powiedział bardzo ważne zdanie, że on by chciał, żeby relacje rosyjsko-niemieckie teraz wyglądały tak, jak po II wojnie światowej Niemcy ułożyli sobie relacje z Francją. Czyli on tam już na Westerplatte sprzedawał zupełnie inny model relacji międzynarodowych tutaj na tym obszarze, gdzie Polski nie ma. On przeskakiwał, on zakładał, że relacje Rosji z Niemcami powinny wyglądać tak, jak sąsiedzkie relacje francusko-niemieckie. W tym układzie Polski nie było. I strona polska również, poza świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, który na Westerplatte wystąpił i wspomniał, jak prawda wyglądała w 1939 roku i jak powinny wyglądać stosunki po II wojnie światowej, nasza dyplomacja nie odpowiedziała na to. W dalszym ciągu skrzętnie ukrywa ten fakt, że Rosjanie cały czas walczą o zmianę układu międzynarodowego, zmianę tego, co się nazywa architekturą bezpieczeństwa na tym obszarze, o jakieś takie odwojowanie jednak swoich wpływów tutaj w regionie Europy Środkowej i wspólne zarządzanie tym regionem z Niemcami, z dużymi krajami europejskimi.
No właśnie, no może spójrzmy teraz na to, na ten region, który jakoś został przywrócony Europie, chociaż ja, mówiąc szczerze, nie lubię takiego określenia. Uważam, że Europa zawsze była Europą, prawda? No natomiast takie trochę marketingowe określenie, że wracamy do Europy, bo wstępujemy do Unii Europejskiej i tak dalej. Jan Paweł II, błogosławiony, mówił nam bardzo często, że Polska jest od tysiąca lat w Europie i tworzy tą Europę. To ona buduje jej fundamenty. No tu możemy wskazać na bardzo wiele osiągnięć. Kopernik, Chopin, Paweł Włodkowicz i tak dalej, to zostawiam to ten już na jakiś taki bardziej specjalistyczny wykład. Natomiast spójrzmy na te kraje. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał jednak taką wizję i to nie była tylko wizja, ale widać było, że za tym szły konkretne działania. które przynosiły również konkretne owoce, konkretne skutki. Chociażby Gruzja, odsunięcie wojny w Gruzji, czy zneutralizowanie tejże wojny w Gruzji, wyjście do krajów bałtyckich. Trudne, bo trudne, ale wyjście tam do tych krajów bałtyckich. Dzisiaj mamy sytuację taką, że no na Litwie dzieją się skandaliczne rzeczy wobec mniejszości polskiej. Dodajmy wobec ludzi, którzy nie przyjechali gdzieś tam skądś tam do Litwy, tylko to państwowość litewska po wojnie ich tam została po prostu. To nie oni mają kogokolwiek, prawda, gdzieś tam prosić o coś i przepraszać, tylko ich powinna ta władza, która nastała, z szacunkiem i z jakąś taką pieczołowitością dotyczącą korzeni swojej własnej kultury i państwowości traktować. Co robi strona polska?
Rzeczywiście odchodzi od tej polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Lech Kaczyński mówił zwykle nam, że tyle będziemy znaczyć w Europie, ile znaczymy w regionie, mniej więcej. On bardzo mocno stawiał na współpracę regionalną. Zakładał, że powinniśmy inaczej rozwijać naszą współpracę w Europie. Nie tylko promować współpracę z dużymi krajami europejskimi i z Brukselą, nie rozwijać tej Unii Europejskiej w taki sposób promienisty, jak kiedyś funkcjonowało Imperium Rzymskie, prawda? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a teraz do Brukseli. Tak jak mówił właśnie Ojciec Święty, on mówi też o drugim płucu, prawda? Po wejściu naszym do Unii Europejskiej, nareszcie mówił, Europa będzie oddychać dwoma płucami. I tą koncepcją, politykę właśnie wzmacniania regionu, aby to był region nie tylko zależny od Europy Zachodniej, ale region, który jest rozwinięty, jest scementowany tutaj swoimi więziami, swoimi interesami też regionalnymi, a nie przez Brukselę, tylko przez Paryż, przez Berlin. To chciał robić właśnie Lech Kaczyński. To dlatego on tak często odwiedzał, jeździł do tych państw, na Litwę, do innych krajów bałtyckich. Ukrainę, do krajów bałkańskich, prawda, miał istotne zadanie, które sobie stawiał do wypełnienia wobec takich krajów jak Macedonia, jak Chorwacja, jak Bośnia, Hercegowina. Zakładał, że to będą kraje, które powinny być włączone do współpracy regionalnej. Ktoś powie, no nie było dużych sukcesów, no bo przecież Litwini nie zmienili, pisali nazwisk i tak dalej. Ale sukcesem było przynajmniej to, że on tych relacji nie zepsuł. On doskonale wiedział, że te relacje na przykład polsko-litewskie są bardzo delikatne. Bo po jednej stronie mamy duże 400-milionowe państwo i naród, którym my jesteśmy. Po drugiej stronie mamy dziesięciokrotnie mniejsze państwo, które od 91 roku próbuje odtworzyć swoją państwowość poprzez również kilkuset latach braku tej państwowości, bo najpierw byliśmy razem, czyli myśmy byli tą stroną dominującą, potem zabory, potem znowu kilkadziesiąt lat Związku Radzieckiego. Czyli on doskonale wiedział, że te relacje muszą być bardzo delikatne. Więc nie naciskał, przypominał i przynajmniej nie doprowadził do zepsucia. Dzisiaj stawianie się przez nas rząd poprzez żądań, postulatów, odmowa wyjazdu, jak to niedawno, czy spotkań, jak niedawno na przykład minister Sikorski próbował to zrobić, nie spotka z Litwinami, jeśli oni coś tam. No, zaowocowało reakcją. Jestem przekonany, że gdyby po drugiej stronie naszej granicy nasz duży partner próbował również rozmawiać z nami w taki sposób, to pewno byśmy też się podobnie zachowywali. Jeśli z jego strony byłyby jakieś takie niedelikatne działania, tak jak na przykład reagujemy na zachowanie się pani Eryki Steinbach. Prawda? Więc tutaj jest też jakby taka podobna symetryczna reakcja trochę Litwinów na taką zdecydowaną w tej chwili taką roszczeniową postawę Polski. Nie oznacza to, że pochwalam Litwinów. Bo uważam, że przesadzają i należałoby poczynić większe starania, aby zmienili swoją politykę, niesłuszną. Ale też nie pochwalam takich reakcji ze strony polskiej, które doprowadzają do takiej twardej odpowiedzi ze strony litewskiej. Dyplomacja polega na tym, aby nie doprowadzić partnera, aby stracił twarz. Dyplomacja polega na tym, aby otwierać możliwości, żeby ten słabszy partner wyszedł czasem w bardzo kompromisowy, albo w sposób, który nawet jest niekorzystny dla niego, ale z twarzą, z poczuciem, że jednak on nie popełnił błędu, że jednak nie poniósł porażki. To jest sztuka dyplomacji. Tak zrobić, żeby wygrać, ale jednocześnie ten partner słabszy nie miał poczucia przegrany. No i ta sztuka, jak widać, naszej dyplomacji się nie udaje.
No, tutaj jeszcze bardziej taka sytuacja dość nie do rozwikłania jest na Białorusi. Z jednej strony, no, gdy rozmawia się z przedstawicielami organizacji polonijnych mniejszości polskiej tam na Litwie czy na Białorusi, stawiają, taką tezę słyszałem, moim zdaniem bardzo mądrą, po co angażować się w jakieś rozruby, bójki o jakieś tam nie wiadomo co, lepiej finansujmy polskie szkoły, polskie, pomagajmy polonijnym organizacjom, niezależnie czy one gdzieś tam mają związek taki czy inny, czy ktoś im naklejkę nakleił, prawda, etykietkę jakichś tam reżimowych, prorządowych, kontrarządowych, antyrządowych, czy jakichkolwiek innych. Nie, one są polskie i wspierajmy je, a z tego dopiero w ciągu lat będziemy jako Polska mogli czerpać profit w postaci tego, że z nami się będą bardziej liczyć, że te relacje w ten sposób się będą mogły poprawić. Bardzo, bardzo mi podoba się taki sposób myślenia.
To prawda. Mnie się wydaje, że obecna polska dyplomacja popełniła wobec Białorusi dwa błędy. Pierwszy, którego nie potwierdza oczywiście, ale media o tym doniosły, to kilka lat temu próbowano po cichu dogadać się z Łukaszenką, odsuwając na bok, czy proponując odsunięcie na bok ówczesnej szefowej Związku Polaków na Białorusi, pani Andżeliki Borys. Były takie sygnały, media donosiły, iż była jakby z naszej strony inicjatywa, że dobrze, odsuniemy tych działaczy, którzy są źle kojarzeni, źle postrzegani przez władze białoruskie, ale jakoś usankcjonujmy funkcjonowanie może podzielonego, może w jakiś inny sposób. No to oczywiście, mając po drugiej stronie tak gracza, jakim jest Łukaszenko od kilkunastu lat, dyktator praktycznie tego kraju, nie powiodło się, bo on to wykorzystał, podzielił związek i wygrał tę rundę. Drugi błąd polegał na tym, iż próbowaliśmy dogadać się z, mówiąc kolokwialnie, z dyktatorem, co oczywiście dyktator również wykorzystuje. To są przykłady z wielu krajów, od Białorusi po Iran. Dyktatury chętnie skorzystają z takiej okazji. Jeśli ktoś przychodzi z ofertą, damy wam to, to, tamto, chętnie weźmie, ale nie wykona żadnych warunków, które mu się stawia. Więc liczenie na to, że można się dogadać z dyktatorem w jakiś sposób, kupić go, on chętnie kupi, ale nie zapłaci tej ceny, którą żądamy, czyli wypuszczenia więźniów, bądź poluzowania tej śruby prawnej. Także to był błąd oczywiście. Niestety historia rozmów z dyktaturami pokazuje, że twardo, konsekwentnie, długofalowo tylko można zmienić, wspierając właśnie społeczeństwo miejscowe i doprowadzając do pewnej zmiany klimatu, które ono samo tą dyktaturę zmieni, obali, pryśnie bariera strachu w pewnym momencie. Dyktator również jest osłabiony sankcjami gospodarczymi, jest izolowany, jest taki międzynarodowy ostracyzm wobec niego, nie ma możliwości już gdzieś pożyczyć więcej środków, aby funkcjonować, i wtedy może rzeczywiście oddać władzę, czasem niestety mniej czy bardziej krwawo. Ale tylko tego typu konsekwencją można w pewnym okresie czasu wygrać z dyktaturą, natomiast trudno sobie wyobrazić tego typu gierki, jakie myśmy prowadzili kilka miesięcy temu jeszcze.
Wprowadzona została to przy tej okazji, zadajmy też i to pytanie, jaka jest pana tutaj opinia w tej sprawie. Wprowadzona była jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, Karta Polaka. Z wielkim sukcesem ta karta została wprowadzona. Na dzisiaj okazuje się, że polska dyplomacja jakoś tak nie za bardzo wie, co z tym zrobić. Pojawiają się jakieś głosy właśnie na Litwie, na Białorusi, że ta karta to jest jakaś tam piąta kolumna, to jest coś tam dyskwalifikującego obywatela i tak dalej. Co dalej z kartą Polaka? Przecież ona tak wielu ludziom ułatwiła, Polakom przywróciła im przede wszystkim godność, poczucie tej polskości i ułatwiła trochę życie.
Rzeczywiście jest cisza nad tą inicjatywą i nawet uczciwie powiem, że nie do końca wiem, co się w tej aktualnie w sytuacji dzieje. Dyplomacja polska nie zabiera głosu, nie wypowiada się. Polacy mieszkający również i na Białorusi, i na Litwie, również wydaje się, że widząc, że strona polska nie utrzymuje znaczenia tej karty, być może też racjonalnie myśląc i bojąc się jakichś represji, czy jakichś, jak na Białorusi, bądź pewnego ostracyzmu na Litwie, jakiegoś marginalizowania, również nie podnoszą tej kwestii, więc to jest kolejny instrument, który mieliśmy przed laty, a którego nie wykorzystujemy.
No i może popatrzmy też troszeczkę na południe naszej granicy. Tutaj już trochę była mowa o Bałkanach, ale chciałbym popatrzeć bliżej. Tutaj Słowacja i Czechy. Swego czasu był taki dość mocny, postrzegany przynajmniej tak przez opinię międzynarodową, taki mocny duet Kaczyński-Klaus. Tego duetu się troszeczkę nawet bano. Zresztą ta skandaliczna wizyta panów Petteringa, Schulza i zdaje się
Cohn-Bendita.
I Cohn-Bendita, tak, w Pradze, która jako żywo przypominała wezwanie swego czasu do Berlina prezydenta Benesza i prezydenta Hachy. No ale tym razem rezultat był troszeczkę inny. Co teraz dalej z współpracą z Czechami, ze Słowacją?
To jest cały ten problem, o którym mówiliśmy przed chwilą, polityki regionalnej. Wydaje się, że obecna dyplomacja polska w ogóle nie ma polityki regionalnej. Mamy, jeśli popatrzy na dokumenty polskie, właśnie na chociażby expose sejmowe, na inne dokumenty programowe wytyczające politykę następne lata, to mówi się o polityce zachodniej, wschodniej, północnej, południowej, natomiast nie mówi się o regionie, który jeszcze kilka lat temu był regionem, czy ważnym punktem odniesienia w polskiej polityce zagranicznej. To była współpraca w Grupie Wyszehradzkiej, nie tylko z Czechami, ale z Węgrami i Słowacją. Grupa Wyszehradzka miała swoje plany, aby współpracować z innymi krajami, od czasu do czasu spotykać się właśnie z Ukrainą na przykład, czy z dalej położonymi krajami. Nie brakuje takiej polityki regionalnej. Wspomniałem o tym, że powinniśmy mieć większe więzi z regionem. Na przykład brakuje takiej polityki, którą moglibyśmy nazwać stworzeniem regionu karpackiego. Na przykład taką politykę regionalną wokół Dunaju na przykład rozwijają Węgrzy. Jest region bałtycki, który bardzo mocno promują w ramach Unii Europejskiej jego rozwój kraje nordyckie. Natomiast Polska nie ma swojej inicjatywy tutaj regionalnej. Jest pewna atrapowa inicjatywa Partnerstwo Wschodnie, ale to jest coś w zamian, to jest nagroda pocieszenia, którą otrzymaliśmy za to, aby nie zajmować się również całą polityką wschodnią Unii Europejskiej, w tym polityką wobec Rosji. Bo Polska do 2008 roku miała duże ambicje, aby współkształtować, przynajmniej współtworzyć całą politykę wschodnią, tak zwany wymiar wschodni Unii Europejskiej, a więc nie wyłączając również Rosji. Ponieważ duże kraje europejskie, jak Niemcy, Francja uznały, że to one mają licencję na bezpośrednie rozmowy i współpracę z Rosją, a my, jeśli chcemy być aktywni, no to w cudzysłowie bawmy się tutaj w politykę otwartych drzwi wobec mniejszych krajów, takich jak właśnie od Białorusi, Ukrainy, po kraje kaukaskie, po Gruzję, Mołdowę, gdzieś tam jeszcze po środku. Nie dano nam jednak środków istotnych na to. Najpierw zaczęło się od 600 milionów euro dla 6 krajów na 6 lat. Potem niedawno czytałem, ktoś policzył, że te środki urosły aż do 4 miliardów euro. Ale co to jest w porównaniu z pakietem pomocy na przykład dla Grecji, dla której przewiduje się 100 kilkadziesiąt miliardów euro, dla 8-milionowego państwa, prawda? Więc ta polityka Partnerstwa Wschodniego jest symboliczna w zasadzie. Nie mamy, od jakiegoś czasu nie mamy też silnej współpracy właśnie z Bałtami. Mówiliśmy przy tej rozmowie o relacje z Litwą, bardzo się popsuły. Rozeszły się drogi Grupy Wyszehradzkiej. Nie ma rzeczywiście takiego tandemu Kaczyński-Klaus. Chociaż on nie funkcjonował tak w 100%, ponieważ prezydent Klaus jest znany również, że bardzo często chodził własnymi drogami. Jego na przykład sympatia wobec Rosjan, wobec Putina była też bardzo, bardzo ciekawa z różnych względów. Rezultat jest taki, no, przykłady podam, kiedy na przykład w 2009 roku minister Sikorski zabiegał o stanowisko sekretarza generalnego NATO, no to wobec braku aktywnej współpracy w regionie, ten region nawet go nie poparł. Nie tylko, że nie wygrał tego stanowiska, ponieważ reszta Europy, ale on nawet nie został poparty przez tutaj tą dziesiątkę krajów natowskich z naszego regionu, bo on ich nie odwiedził. I w związku z tym w tych krajach wyłoniono innych kontrkandydatów wobec Polski. Nie mamy tutaj jakiejś zjednoczonej koalicji tych krajów, na przykład wobec pakietu klimatycznego, prawda? A wiele tych krajów ma podobną sytuację, gospodarka oparta na węglu, na konieczności importu energii, która będzie droga, jeśli narzucone zostaną restrykcje unijne. Ciekawe będzie teraz obserwować, czy Polska w czasie prezydencji, a być może po prezydencji, zdoła stworzyć jakąś koalicję tego regionu, na przykład wobec nowej perspektywy budżetowej w Unii Europejskiej. Dzisiaj się szczycimy, chwalimy, ten rząd się chwali, że Polsce zaproponowano w tej chwili we wstępnych obliczeniach aż 80 miliardów euro na lata 2014-2020. Ale jest to nie do utrzymania. Zapomina się, że do tego podziału dojdzie jeszcze nowe kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej, takie jak Rumunia i Bułgaria, a za kilka lat jeszcze do 2014 roku, wszystko wskazuje, też wejdzie Chorwacja. A więc te kraje też trzeba obdzielić, przynajmniej Rumunia i Bułgaria są ciągle to słabsze gospodarki od Polski, więc na pewno będą musiały jakieś dotacje istotne ze strony Brukseli otrzymać. I to na pewno będzie kosztem Polski. Powinniśmy już dzisiaj z tymi krajami współpracować mocno, aby to się nie stało kosztem naszego regionu albo kosztem polityki wschodniej. Do tego jeszcze w budżecie dojdą problemy ze wsparciem dla krajów, które chcą się przetransponować w Afryce Południowej czy Bliskiego Wschodu. Więc ta nasza polityka regionalna, czy brak tej polityki regionalnej, będzie bardzo odczuwany i za chwilę może być bardzo, bardzo kosztowny po prostu.
No cóż, dodajmy, że no tak, i tu wracamy do początku naszej rozmowy. Tutaj według tego, co pan powiedział, panie ministrze, to no potwierdzają się te obawy jednak, że prezydencja w Unii Europejskiej w wykonaniu obecnie panującej ekipy będzie wykorzystana tylko właśnie tak jako okazja do wystawienia pleców na poklepanie w coraz to jakieś tam, przez coraz to różnych innych polityków, którzy zapewnią jeszcze parę oczek więcej w sondażach przedwyborczych.
Dzisiaj nie ma już chyba żadnych wątpliwości, że tak to jest. Dowodem na to może być zaproponowany termin wyborów parlamentarnych, czyli 9 października, jeśli on zostanie utrzymany, bo to jest na razie zapowiedź.
No nie była to oficjalna zapowiedź.
A te władze różne rzeczy zapowiadały, czasem bardzo mocno zobowiązywały się, a potem nie dotrzymywały tych zobowiązań. Jest to bardzo sprytnie wybrany termin, dlatego że prezydencja w tej chwili zaczyna się. W lipcu są pierwsze spotkania, nic jeszcze istotnego się nie dzieje. Otwierane są agendy z rozmów. Potem, jeśli nie będzie żadnego kryzysu na świecie, to w sierpniu administracja europejska idzie na urlopy i w zasadzie kluczowym miesiącem do tego rodzaju spotkań, gdzie te spotkania przynoszą jakieś inicjatywy, jest wrzesień. Więc będzie na pewno intensywny okres spotkań, wymian, wizyt, właśnie poklepywania się, a jednocześnie jest to na tyle wcześnie, że nie trzeba będzie domagać się rozstrzygnięć rezultatów. prawda? Bo ona będzie, ta prezydencja jeszcze trwa, rezultaty będą, końcowe spotkania będą w listopadzie, początkach grudnia. Więc będzie można skorzystać z tego wielkiego ruchu w interesie, a jednocześnie sprytnie nie trzeba będzie się rozliczać z tego, pokazywać, czego żeśmy dokonali, abyśmy nie dokonali, no bo mamy jeszcze przed sobą kilka miesięcy prezydencji. Więc jestem absolutnie przekonany, że to było kluczowe myślenie, aby prezydencja została wprzęgnięta w wybory. Nie wiem, jak będzie funkcjonował rząd i ministrowie, również premier w tym czasie, ponieważ mają rozliczne, powinni mieć formalnie rozliczne obowiązki w Europie, przynajmniej uczestniczyć, otwierać wiele spotkań, a jednocześnie no, wrzesień będzie to szczyt kampanii wyborczej, co wymaga wyjazdów po kraju. Stąd też ja odczytuję, że ta usilna próba utrzymania mediów, tych głównych mediów państwowych i to weto w tej chwili, czy odrzucenie tych zastrzeżeń parlamentu wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez prezydenta i niezmienianie tej rady, która jest to pewnym układem politycznym w tej chwili z rządem. Ten rząd ma układ pewny polityczny z SLD również w mediach, który jest korzystny, bo można wyeliminować oczywiście tą największą partię opozycyjną, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Więc jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie działania w tej chwili w ostatnich tygodniach są podporządkowane wyborom i również prezydencja we wrześniu będzie podporządkowana wizerunkowej stronie, aby jak najlepiej zaprezentować się i pokazać i zdobyć pewne benefity dla kampanii wyborczej do parlamentu, do Sejmu.
No, dlatego nie martwmy się, jak pogodzi rząd swoje rozliczne obowiązki w Brukseli z kampanią. Po prostu będzie częściej wysyłać ekipy transmisyjne do Brukseli. No.
Powinni się martwić, dlatego że no, jednak wtedy przyspieszą rozmowy o budżecie. Mogą pojawić się poważne kwestie międzynarodowe. Przypomnę, że na wrzesień planowane były ważne wybory w Egipcie. W potężnym kraju na Bliskim Wschodzie, który przecież doprowadził do wielkich przemian w tamtym regionie. Na wrzesień planowane jest również, że Palestyńczycy ogłoszą niepodległość swojego państwa na forum ONZ-u. Uznają, świat będzie musiał reagować, bo pewno w regionie też będą reakcje na ten temat. Podzielił się Sudan, prawda? Będzie problem wytyczania granicy, tworzenia nowych władz. To będzie państwo, które lada chwila może wrócić do konfliktu, ponieważ tam są poważne tereny roponośne i one nie są do końca podzielone. Więc takich, a mogą być jeszcze nieprzewidziane sytuacje, na które wiele prezydencji wcześniejszych unijnych się natknęło, które spowodują na przykład, że Polska będzie musiała bardziej, polski rząd, polska dyplomacja będzie musiała bardziej się włączyć, reagować wspólnie, czy to z panem Ashton, czy z innymi dyplomacjami zachodniej Europy. I to może być trudny i kosztowny czas dla kampanii wyborczej w Polsce.
No cóż, chciałoby się podsumować troszeczkę, może ironicznie, tak wygląda tanie państwo. Kosztuje tylko wymianę marynarki, która wytrze się od poklepania na plecach. Ale czy ono w realnym rozliczeniu jest tanie, to już zostawiamy ocenie naszych
widzów. Ja nie wiem, nie jest tanie, bo bezmyślne, infantylne państwo nie jest tanie i zawsze obraca się w koszty. Pamiętajmy, jakie koszty ponieśliśmy poprzez bezmyślność władz państwowych 10 kwietnia 2010 roku.
Tak, będą to koszty, które niestety obciążą nas i także i przyszłe pokolenia. W naszym studiu jest pan minister Witold Waszczykowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2008-2010, także wcześniej w latach 2005-2008 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, główny negocjator w rozmowach dotyczących tarczy antyrakietowej, w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Drodzy państwo, mamy jeszcze może chwilę czasu, może przynajmniej 1-2 telefony przyjmiemy. Są one, numery telefonów są następujące: 56 657 0011 dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 13 lub 14. Może prosiłbym o jakąś krótką wypowiedź, abyśmy mogli troszkę podsumować nasz program, a myślę, że w części radiowej dotkniemy szerzej tego, o czym tych regionów świata, które pan tutaj, panie ministrze, dotknął, to znaczy kanał Suezki, Egipt, Izrael, Palestyna i tak dalej. A teraz odbierzmy kolejny, pierwszy telefon, słuchamy, telewizja Trwam, halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marek z Krakowa.
Witamy, panie Marku.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Proszę państwa, ja mam takie spostrzeżenie. Mija w tej chwili pierwszy rok nieudanej prezydentury tego pana obecnego prezydenta.
To nie jest pana Bronisława Komorowskiego.
Tak, to nie jest prezydent mojej bajki. Po prostu ja uważam, że ten pan został wybrany przez pomyłkę. Proszę państwa, gdy umierał prezydent Lech Kaczyński, jeszcze nie wiadomo było, jakie były losy tego naszego byłego prezydenta. Już obecny pan prezydent już się przygotowywał na objęcie stanowiska, już mu przygotowywali wszystkie funkcje. Także po prostu ja uważam, że to jest prezydentura stracona i nieudany pierwszy rok. Ja myślę, że ten pan prezydent już nigdy prezydentem Polski nie będzie.
Pozdrawiam, panie Marku. Taka wypowiedź trochę emocjonalna, aczkolwiek pan Marek dotknął początków naszej rozmowy. Zaczęliśmy ją właśnie od przypomnienia tych dość takich żenujących trochę okoliczności przejmowania władzy.
Rzeczywiście dramatycznych wręcz. Ja to kilkakrotnie opowiadałem, opisywałem to i no cóż, miejmy nadzieję, że być może w następnych 3 latach to się poprawi. Prezydent Komorowski, a wcześniej jeszcze jako kandydat na prezydenta w kampanii wyborczej, bardzo mocno wybijał takie hasło "Zgoda buduje". Przeżyłem wielki zawód, kiedy zaraz po objęciu prezydentury dał przykłady odwrotnego zachowania. No, chcę przypomnieć jeszcze raz to zachowanie o natychmiastowym prawie przeniesieniu krzyża spod pałacu. Oczekiwaliśmy innego zachowania, jednak pewnej empatii, jednak pewnego zdania, że chciałbym uszanować, uhonorować swojego poprzednika i można było tworzyć jakąś dyskusję z środkami politycznymi, gdzie i jak szybko uhonorować, jaką tablicą, jakim pomnikiem. I sprawa naprawdę byłaby wtedy zupełnie inaczej odebrana. Myśmy ze zdziwieniem w jednej z gazet czytali w lipcu, że jedną z pierwszych decyzji, którą ten prezydent chce podjąć, to jest przesunięcie krzyża. Naprawdę było wiele, wiele innych spraw, które wymagały decyzji, natomiast nie tak pośpieszny i w taki sposób. Pamiętam, jak dramatycznie, jak ściągały tam siły porządkowe, policyjne, jak lano, sypano czy psikano gazem na ludzi. No to naprawdę nie tego oczekiwaliśmy. Nie oczekiwaliśmy tak radykalnego zwrotu w polityce zagranicznej, natychmiastowych słów, że już tak w Gruzji nie będzie popierał, jak poprzedni prezydent Lech Kaczyński, więc spodziewaliśmy się, że to będzie jednak próba realizacji tego hasła "Zgoda buduje". Jak na razie tego nie widać.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, słuchamy, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Jacka i pana ministra.
Witamy.
Panie ministrze, do pana.
Prosimy bardzo.
Chciałabym panu ministrowi powiedzieć, żeby zwrócił uwagę panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby zwrócił uwagę na sondaże. Kto te sondaże robi? Sondaże robi pani Kolarska-Bobińska z Cebosu, która jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Ewentualnie jej mąż, pan Bobiński, który jest dyrektorem w OBOP-ie. I przecież jak można sobie samemu robić inne sondaże?
Pani Mario, dziękujemy za tę sugestię. Ciekawe skądinąd skojarzenie.
Tak, znaczy ja nie wiem akurat dokładnie, czy ci państwo mają te stanowiska, bo pani Lena Kolarska-Bobińska jest eurodeputowaną, posłanką Życie Platformy Obywatelskiej. Pan Krzysztof Bobiński jest dziennikarzem i nie słyszałem akurat, że pracują dla tych instytucji. Natomiast rzeczywiście pani nasza, która obserwowała przez ostatnią godzinę, ma rację, że sondaże od jakiegoś czasu wariują. To pokazano w poprzednich wyborach, znaczące odejścia. trudno się odnieść czasem do niektórych sondaży, w ciągu kilku dni pokazują prawie czasem 20% różnicę między partiami, między swoimi notowaniami, między innymi sondażami. Są sondaże, które pokazują poparcie dla partii na poziomie 30-kilku%. Za chwilę ukazuje się sondaż z innego biura, które mówi o prawie 50-kilku%, czyli nagle pokazuje 20-stopniowy procentowy skok. Trzeba by znać technologię tworzenia takich sondaży, trzeba by znać pytania. Ja przypomnę, kilkanaście dni temu w Warszawie przeprowadzono sondaż i okazało się na temat pomnika świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i sondaż wykazał, że większość warszawiaków nie chce. Ale potem ktoś ujawnił pytanie, jakie zapytano. Zapytano, czy jesteś za tym, żeby Lech Kaczyński miał jeszcze jeden pomnik w Warszawie po katastrofie, prawda? Więc świadomie wprowadzono ludzi w błąd, sugerując, że już jeden jest. A ten jeden to miał być po prostu pomnik ofiarom zbudowany na...
Nagrobek po prostu.
Nagrobek zbudowany na Powązkach, prawda, który no, nie jest pomnikiem, tylko jest nagrobkiem. Prawda? Ale świadomie zmanipulowano sondaż pytaniem, pytając, czy jeszcze chcesz jednego pomnika. No oczywiście większość uzna, że jeśli już jest jakiś pomnik, nie wchodzono gdzie i jak i co, no to być może w tej chwili są inne potrzeby, już drugiego pomnika nie trzeba. No, jest to manipulacja, być może coś się dzieje również z tymi sondażami. Wiem, że w sondażach jest też w niektórych jest uwzględniana, w niektórych nieuwzględniana grupa ludzi niezdecydowanych. I wiem, że różne sondażownie potem tą grupę niezdecydowanych albo ją zostawiają na boku, albo dzielą proporcjonalnie, stąd też automatycznie, bezprawnie trochę, tych niezdecydowanych wpychają również, jakby oni też chcieli głosować na te partie, które ci zdecydowani pokazali. I to fałszuje sondaże. Jest to rzeczywiście poważny problem.
No ale starajmy się na takie sondaże też być trochę uodpornieni. Panie ministrze, dziękuję za tę pierwszą część spotkania. Tutaj w telewizji Trwam. No i tak jak to proponowałem, proponuję, abyśmy w części radiowej udali się do Egiptu, do Afryki Północnej i jeszcze gdzieś dalej. Oczywiście w naszych rozmowach na temat polityki zagranicznej w kontekście podsumowania pierwszego roku prezydentury pana prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, zapraszamy Państwa do Radia Maryja już po godzinie 21.40.